Jesteśmy przestępcami.
PiS przedłuża obostrzenia i lockdown. Jaki to będzie miało wpływ na Polskę? O tym widź pod prąd na żywo. Marcin Palimonka. Zapraszam. Dzień dobry. Moim Państwa gościem jest Cezary Kłosowicz. Witam Cię, Czarku.
Witam serdecznie.
Rząd przedłuża obostrzenia, pisze o tej sprawie chociażby Interia. Do 18 kwietnia zamknięte pozostaną salony fryzjerskie i kosmetyczne, a częściowo ograniczona będzie działalność galerii handlowych. Pytanie do Ciebie od razu na początku. Czy lockdown jest teraz na chwilę obecną potrzebny?
Dobre pytanie, trudnie odpowiedzieć. Myślę, że sytuacja epidemiczna wskazuje, że są potrzebne jakieś działania. Rząd nasz polski uznał, że lockdowny są tym sposobem i właściwie to jest w tej chwili ze strony rządu jedyny oprócz szczepień sposób walki z pandemią. Przygotowanie oczywiście jakichś tam miejsc w szpitalach, ale to jest ograniczone tym, że nie ma personelu, także rząd wybrał to działanie jako powiedzmy główne. Niestety realizuje je w sposób pozostawiający dużo do życzenia moim zdaniem, ponieważ ten lockdown tak nie wiadomo kiedy będzie, nie wiadomo kiedy się skończy, nie wiadomo kiedy się zaczyna, wszystko jest bardzo płynne. Natomiast te dane jakie mamy, szczególnie dane o hospitalizacjach, 35 tysięcy prawie hospitalizowanych, ponad 3300 osób potrzebuje respiratora, i dzisiejsza najbardziej może szokująca liczba 954 zgony zaraportowane ostatniej doby wskazują, że na pewno nie radzimy sobie jako państwo absolutnie z tym zagrożeniem, jakie do nas przyszło z Chin. Także jakieś działania na pewno są potrzebne. Oczywiście choć ta liczba 954 zgony jest największa do tej pory, to trzeba pamiętać, że to jest liczba zaraportowana w ostatniej dobie, a nie znaczy, że to są zgony z ostatniej doby, ponieważ w czasie Wielkanocy widzieliśmy opóźnienia. Oczywiście jak zwykle też w weekendy też są takie sytuacje w raportach, one spływają z pewnym opóźnieniem. Oczywiście lekarze czy personel medyczny skupia się przede wszystkim na pomocy pacjentom, a nie w pierwszej kolejności na papierkowej robocie i to oczywiście myślę wszyscy rozumiemy, także to jest pewne opóźnienie i teraz się zebrały te dane z Wielkanocy, dlatego to jest trochę więcej, ale to i tak cały czas są duże liczby, to jest po duże kilkaset dziennie, jeśli weźmiemy jakąś średnią, także to ciągle nie spada. Co do samej realizacji tego lockdownu, to jak mówię, jest wiele do życzenia ze strony rządu. Dostaliśmy ten lockdown na Wielkanoc dwutygodniowy, w jakimś tam stopniu, nie całkowity oczywiście, ale w wielu, wielu branżach czy sferach życia społecznego. Wczoraj dostaliśmy na kolejny tydzień i nie wiemy, co będzie za tydzień, czy wszystko otworzą, czy wszystko zamkną, czy jakie są plany. Myślę, że to jest bardzo nieodpowiedzialne działanie ze strony rządu, ponieważ tak jakby rząd żył w jakiejś innej czasoprzestrzeni, jakby myślał, że przez tydzień się coś znacząco zmieni w jedną czy w drugą stronę. Jeżeli już rząd uznał, że te zamykania są dobrym narzędziem, przyjmijmy to teraz, to wiemy, że w tydzień ta sytuacja diametralnie się nie zmieni, więc można by było jakoś przewidzieć, że to jeśli już jest potrzebne zamykanie, no to w jakiś miesiąc, dwa, coś w takiej perspektywie można by już ludzi przygotowywać. No i wtedy może można by było przewidzieć, jak się zachowywać. Przedsiębiorcy mieliby jakąś podstawę do tego, czy utrzymywać na przykład lokal i płacić za wynajem, czy już sobie dać spokój i tym podobne decyzje można by podejmować. Ludzie też, myślę, że takie falowanie i takie trzymanie nas w niepewności, mówienie praktycznie w ostatniej chwili, no może nie aż tak w ostatniej chwili, jak to było w listopadzie z zamykaniem cmentarzy, no ale mimo wszystko na kilka dni tylko przed się dowiadujemy o kolejnych decyzjach, no to ma szkodliwe skutki w kilku obszarach. Po pierwsze, jak mówiłem, no nie ma szans, żeby w tydzień się tak zmieniła sytuacja, nawet no mówię tu dane z dużym opóźnieniem przechodzą, szczególnie w święta, no to co tu mówić o innych sprawach. Zresztą no to rozwój epidemii czy zarażania no nie można powstrzymać w tydzień czy dwa. Druga sprawa to jest to, że ludzie tracą te resztki zaufania do rządu, jakie może jeszcze mają, no bo rząd mówi, no nie powiemy, co zrobimy, powiemy za trzy dni, co będzie za tydzień, a jak pyta się o maj, o początek maja, który no przecież już nie tak długo, to przedstawiciele rządu twierdzą, że to jeszcze nie czas o tym w ogóle myśleć, bo myślimy tylko o następnym tygodniu, no bardzo wąska perspektywa. Ci ludzie, kiedy tracą zaufanie do rządu, no to przestają przestrzegać nie tylko tych nowych obostrzeń, które są na ten dwa i teraz na trzeci tydzień, tylko w ogóle podstawowych rzeczy, jak choćby noszenie masek, i możemy mieć skutek odwrotny do zamierzonego, chociaż obostrzenia formalnie będą większe, no to może się okazać, że skutek kontakty i przenoszenie wirusa może być nawet miejscami większe niż gdyby, no mówię, robić to w sposób przewidywalny i może nie zamykać tak wszystkiego, tylko faktycznie przyjrzeć się temu, gdzie ta sytuacja jest najbardziej sprzyjająca roznoszeniu wirusa, a gdzie no można to przeprowadzić z jakimiś warunkami sanitarnymi, pewną działalność gospodarczą dość bezpiecznie, jak tu podaję za przykład choćby sklepy z ubraniami czy butami. Myślę, że to się da spokojnie zorganizować tak, żeby można było dość bezpiecznie je prowadzić w dłuższej perspektywie, w przeciwieństwie do na przykład szkół, gdzie się oddzielić tych dzieci od siebie no, w praktyce nie da. Także no, rząd traci resztki wiarygodności, a przedsiębiorcy nie mają jak planować, no przedsiębiorcy się skarżą. No gdybyśmy wiedzieli chociaż, że to jest na dwa miesiące z góry, no to byśmy coś zaplanowali, zamknięcie, otwarcie, jakieś ograniczenie opłat, czy za lokale na przykład, czy coś w tym rodzaju, a kiedy to jest z tygodnia na tydzień, no to kompletnie nie wiadomo, co planować. Też psychicznie ludzie już się bardzo na to no, denerwują, czy mają no, trudne sytuacje życiowe już nie tylko z powodu samej epidemii, ale też z powodu tego, że nie wiedzą, jak będą mogli zadbać o byt swój czy swoich rodzin. Także no, jest podobna sytuacja jak z podatkami. Często przedsiębiorcy wskazują, że nawet jakby były te podatki jakieś ciężkie czy duże, no to łatwiej by sobie było z nimi poradzić, niż kiedy one się co chwilę zmieniają. Ze zmiennością sobie trudniej nawet poradzić niż z jakimś surowym ograniczeniem, ale stałym.
Trwa teraz kampania szczepień w Izraelu. Ze szczepionką wiąże się duże nadzieje i zdaje się, już udaje się powoli odmrażać gospodarkę. Jak w twojej ocenie by to mogło wyglądać w Polsce? Czy według ciebie szczepienia rzeczywiście mogą pomóc i rozwiąże to w pewien sposób ten problem z tymi lockdownami, że rząd już nie będzie w kółko wymyślał nowych lockdownów co tydzień czy co miesiąc?
No właśnie, moglibyśmy zrobić, jeśli już używamy tych lockdownów, zrobić taką akcję podobną do Izraela, że faktycznie zrobić mocny lockdown, ale postarać się o jak najwięcej szczepionek i ekspresowo szczepić i uodparniać ludzi, no to wtedy byśmy widzieli jakiś koniec tego, przyspieszenie tej akcji szczepień. No jeżeli rząd nie jest w stanie, no zdał się na Unię Europejską, nie jest w stanie załatwić, kupić dużej ilości szczepionek, nie jest też w stanie z jakiegoś powodu wyprodukować ich w Polsce. Nie wiem, dlaczego Polska nie miałaby produkować. Są jakieś plany, ale bardzo odległe. No to niestety no, nie widać tego końca. No jest teraz przyspieszenie tych dostaw, przynajmniej ze strony Pfizera teraz przyspieszyło, AstraZeneca miała też przyspieszyć, ale ostatnia dostawa była dużo mniejsza niż zapowiadana. No są też jakieś wątpliwości co do tych skutków po tej akurat szczepionce firmy AstraZeneca, choć no, tych przypadków nie ma jakoś bardzo dużo, to jest około promila, no ale oczywiście no, pewne wskazania powinni lekarze, myślę, przede wszystkim brać pod uwagę przy jakoś decydowaniu, komu podać tę szczepionkę. Jeśli ktoś tam pewnie ma jakieś problemy z zakrzepami czy coś, no to pewnie wybrać inną. Nie, tu, ja nie jestem lekarzem, tu się nie podejmuję takich diagnoz, no ale generalnie formalnie no tylko to mamy tak naprawdę, tylko szczepionkę. Być może moglibyśmy mieć lekarstwo, ale badania nad amantadyną ruszyły praktycznie tydzień temu dopiero, choć mogłyby ruszyć pewnie pół roku temu, jakby rząd się postarał, a te bariery biurokratyczne, czy wcześniej w ogóle brak jakiejś chęci, próby zbadania tego leku, dla mnie niezrozumiały, no, sprawił, że jest to bardzo opóźnione. Także no, nie znamy tak formalnie, przynajmniej tak by móc zalecić szpitalom, lekarzom w całej Polsce stosowanie tego leku i w jaki sposób. Chociaż wielu lekarzy go stosuje na własną rękę i twierdzą, że bardzo dobrze działa, także no, jest to też jakiś środek. No sama szczepionka póki co z tego, co widzimy w innych krajach, wygląda, że działa dobrze, tak w Izraelu czy w Wielkiej Brytanii, czy też w tych grupach, które już zostały zaszczepione nawet w Polsce, no to lekarze mówią, że choćby z grupy medyków zaszczepionych, no praktycznie rzadkie są zachorowania, czy w ogóle nie notuje się jakichś ciężkich stanów, więc wiemy, że to działa. Czy będzie działać długo, czy zadziała na jakieś nowe mutacje i tak dalej, no to tego niestety myślę, że nie da się przewidzieć.
Mhm. W związku z tym lockdownem tracą też najemcy powierzchni handlowych galerii. Jeden z przedsiębiorców w Krośnie rozstawił namioty pod galerią, jak sam mówi, dla krosno24.pl. Korzystając z ładnej pogody, stwierdziłem, że warto spróbować. Wszystko po to, żeby ratować firmę, miejsca pracy, a przy okazji nie narażać klientów i pracowników na ryzyko zakażenia się. Trzeba się w jakiś sposób ratować, szukać bezpiecznych pomysłów, tak aby nie lekceważyć zagrożeń epidemii, ale też nie dopuścić do katastrofy gospodarczej. Czy jak oceniasz tego typu działania? Czy jest to jakiś rodzaj buntu w obecnej sytuacji? Powiedzmy, rodzaj możliwości normalnej prowadzenia działalności gospodarczej?
Czy nie nazwałbym tego buntem, bo to nie ma, jak rozumiem, nie sprzeciwia się to żadnym rozporządzeniom rządowym, także no to nie jest bunt, tylko no właśnie próba poradzenia sobie w jakiś sposób sytuacją. Myślę, że no to jakiś słuszny kierunek, jeżeli można na powietrzu prowadzić biznes, no to lepiej niż w zamkniętych pomieszczeniach w obecnej sytuacji, także no to bardzo, myślę, dobry ruch. No targi, targowiska działają, akurat tu targowisko w Krośnie jest niedaleko tej galerii, także no czemu by inny przedsiębiorca nie mógł rozstawić swoich tych, powiedzmy, straganów. Chociaż akurat w ostatnich dniach pogoda tu nie sprzyja, mamy tak zimno i śnieg. Wiem, że wczoraj akurat te stragany nie były rozstawione, dzisiaj przypuszczam, no pogoda jest podobna pewnie też, no ale jeśli by się zrobiło cieplej, no to myślę, że spokojnie można to próbować robić. Podobnie myślę, że mogłyby pewnie zacząć działać restauracje, oprócz na wynos, to też w jakichś ogródkach, może tam poprzedzielanych jakimiś barierami między stolikami. To jest dość łatwe do zrobienia. No, ale dzisiaj, jak pytano, zdaje się, rzecznika Ministerstwa Zdrowia o taką możliwość, no to no, w kontekście nadchodzącej majówki, no to powiedział, że to w ogóle za wcześnie i teraz się skupia ją na najbliższym tygodniu. No, przedsiębiorcy no, próbują sobie radzić, no, są też, wiemy o tym, wiele prób całkowitego pójścia wbrew obostrzeniom, jakieś tam w tajemnicy, jakieś imprezy, dyskoteki i tym podobne. Także no wiemy, no ludzie są oczywiście, czy fryzjerzy w tajemnicy strzeżący klientów. Także no ludzie sobie próbują jakoś z tym radzić. Mówię, obostrzenia na dłuższą metę zbyt ostre, no nie zdają egzaminu, przynajmniej w Polsce, bo ludzie no, przyzwyczajeni są do nieufania rządowi. Teraz no, ten rząd obecny, rząd Prawa i Sprawiedliwości, to zaufanie już dawno roztrwonił, także no, próbują sobie radzić jakoś, omijać to, postępować wbrew, no ale i dlatego pewne restrykcje, no trzeba tutaj mieć to na uwadze, nakładając je, że mogą mieć skutek odwrotny do zamierzonego. No a taki handel na powietrzu, jak na przykład właśnie w Krośnie przed Galerią Krosno, myślę, że akurat jest dość dobrym wyjściem.
Mamy również Państwa pytania i komentarze do tych bieżących spraw, o których rozmawiamy. Mieczysław Gacki. Lockdown nic nie przynosi, tylko szkodzi ludziom i całej gospodarce polskiej. Lockdown nie szkodzi panu Niedzielskiemu, bo do jego portfela dużo wpływa kasy, jak całemu kato komunistycznemu rządowi.
Nie znam wpływów pana Niedzielskiego, no jako minister na pewno ma pensję słuszną, a co poza tym, to tego nie wiem. Natomiast no generalnie mówię, lockdown, no to jest szerokie pojęcie, no zależy, trzeba by rozważyć, co zamknąć, co nie zamknąć. Myślę, że są obszary, które faktycznie nie mogą w takiej sytuacji, szczególnie kiedy tak tę epidemię, że tak powiem, rozpuściliśmy, że teraz no naprawdę dość łatwo jest spotkać kogoś zakażonego, nawet o tym nie wiedząc, naprawdę no te liczby są wysokie, mówię szczególnie o hospitalizacjach i o liczbach zgonów, no bo te jakby są najpełniejsze. No tu zakażenia śledzimy tak w sposób dość umiarkowany, zresztą no nie jest to nawet możliwe przy takiej skali rozprzestrzenienia, więc myślę, że pewne rzeczy, jak na przykład szkoły, powinny absolutnie zostać zamknięte. Wielu lekarzy tu wskazuje, że często pierwszym zakażonym jest właśnie w rodzinie dziecko, no to przynosi do domu tam no 30 dzieci w klasie, kilkaset dzieci w szkole, to naprawdę nie jest trudno i to tak codziennie, no to nie było trudno o to, żeby się kolejne dzieci zarażały. I nawet jeśli dzieci przechodziły łagodnie, czy wcale nie miały jakichś specjalnie ciężkich objawów, no to już rodzice, czy dziadkowie, czy inni już mogli zdecydowanie mieć. Więc też nie rozumiem tego dążenia rządu do jakiegoś już szybkiego otwierania szkół. Tu myślę, że jest akurat potrzebne. Natomiast są na pewno sfery, które nie są bardzo potrzebnie zamknięte, które można naprawdę w jakimś reżimie sanitarnym otwierać i prowadzić te biznesy i nie odbierać ludziom tak drastycznie tych możliwości zarabiania. Oczywiście no, cały czas wszelkie jakieś rzeczy typu dostawy, zakupy, no to można robić zdalnie. Natomiast no tak jak mówię, te sklepy z ubraniami, czy może restauracje na powietrzu, czy jakiś tak, no, taki reżim sanitarny, typ, prawda, maski, dezynfekcje i dystans, to można wprowadzać i myślę, że to mogłoby działać, gdyby się skupić naprawdę jakoś na tym jednym modelu, no a my tak skaczemy trochę lockdownu, trochę otwierania, za chwilę tam nam spadło, to otwieramy, to znowu zamykamy. No rząd ma tylko jeden jakby ten wymiar działania. Można się było naprawdę zatroszczyć o te dostawy szczepień. No, tu akurat można by wydać te pieniądze, kiedy to jest potrzebne i być może oszczędziłoby się te kilka miesięcy później jeszcze następnego zamykania i nie wiem, wypłacania odszkodowań czy rekompensat, czy tarcz i nawet zapłacenia więcej za szczepionkę. Ponoć Izrael tak właśnie postąpił, że zapłacił więcej, dlatego miał więcej, choć ostatnio były doniesienia, że jakaś opłata nie doszła i Pfizer tam ogranicza czy wstrzymuje dostawy. Ale no, można było naprawdę robić, myślę, więcej, przygotowywać też lepiej służbę zdrowia, ale to już to inny temat. Także no musimy jakoś walczyć z tą epidemią. Musimy sobie zdać sprawę, że to jest jak wojna. I tak, i na wojnie, no myślę, że nikt by nie mówił, że musi koniecznie iść do kina, bo są naprawdę ważniejsze i pilniejsze sprawy. No ale tego też no, rząd nie uświadomił, czy nie starał się uświadomić, nie wiem, może nawet sobie nie uświadomił, jak to jest poważna sytuacja i jak z nią powinno się walczyć, że to trzeba naprawdę wejść w taki tryb gotowości wojennej i wtedy no, pewne rzeczy można wprowadzać, do pewnych rzeczy można przekonywać i pewne ograniczenia no, jakoś są łatwiej przyjmowane. No a my tak no, usłyszeliśmy od premiera, że wirus już nie szkodzi, potem od prezydenta, że już się nic nie będzie działo. No to teraz trudno uwierzyć, że jest straszna sytuacja i trzeba wszystko zamykać. No to nic dziwnego, szczególnie kiedy niekoniecznie zamyka się w pierwszej kolejności to, co naprawdę miałoby związek z zakażeniami, a jakieś inne sfery. Także no, jest to faktycznie, no, tu się trochę zgadzam, że jest to w pewnej mierze szkodliwe nawet w samym wymiarze walki z epidemią poza innymi sferami.
Mamy również komentarz od Tadeusza Marszałka. Porównując sytuację pandemiczną w Polsce i w Anglii, stwierdzam, nie ma porównania. W UK opłaty miejskie i czynsz są obniżane, a z tego co słyszę, w Polsce wszystko idzie w górę. Skutek socjalizmu.
Tak, zgadzam się. Ja, no, powtórzę to, co mówiłem już kilka razy w poprzednich programach. Rząd powinien nie skupiać się w tej kwestii gospodarczej na dawaniu rekompensat po wypełnieniu wniosku, po spełnieniu jakichś tam warunków, tylko każdej branży, każdemu przedsiębiorcy, który ma ograniczoną możliwość prowadzenia biznesu, nie tylko wyłączoną, ale nawet ograniczoną w jakiś sposób, tu mówię na przykład o restauracjach, które niby działają, ale tylko na wynos, powinien absolutnie wyzerować wszystkie podatki, wyzerować wszystkie składki, opłaty. Miasta, jeżeli to są lokale miejskie, powinny wyzerować czynsze na cały okres tego ograniczenia. Teraz jest właśnie czas, żeby skorzystać z jakichś tych pieniędzy, które gdzieś przez tyle lat czy przedsiębiorcy spłacali, no bo przecież no, te podatki są po to, żebyśmy jakoś w tej wspólnej sferze mogli funkcjonować. Także myślę, że to byłby sposób działania. Natomiast, no tak jak że użyję przykład biblijny, jak Józef w Egipcie przez 7 lat urodzaju odkładał jako zarządca, odkładał na 7 lat głodu. No myśmy niestety nie bardzo odkładali, ale raczej rozdawali, ale myślę, że jest państwo w stanie te podatki dla tych ograniczonych branż, te wszystkie opłaty wstrzymać. No nie uwierzę, że, czy inaczej, nie przyjmę do wiadomości komunikatu z rządu, że nie ma pieniędzy, dopóki jesteśmy w stanie wydawać co roku 2 miliardy czy ponad 2 miliardy na jakieś wygibasy w telewizji rządowej. Jeżeli na to nas stać, to znaczy, że stać nas na rekompensaty, czy lepiej na wstrzymanie tych różnych opłat od przedsiębiorców, którzy nie mają jak teraz prowadzić działalności. Także to byłby podstawowy ruch. Niestety nasze biurokratyczne państwo idzie w innym kierunku, w wypełnianie wniosków, potem w kontrolę, czy ktoś na pewno nie dostał paru złotych za dużo, chociaż miał zamknięty biznes i tym podobne, to bardzo niedobrze. No i trudno się potem dziwić, że wielu przedsiębiorców się buntuje i no, próbuje jakoś na własną rękę gdzieś tę działalność w ukryciu prowadzić.
Teraz zapraszamy Państwa na krótki wycinek z wczorajszego programu. Jeśli dziś nie wesprzecie pastora Chojeckiego, jutro prokuratura zajmie się Wami. Zapraszam teraz na ten materiał. Że nie staniecie w obronie Chojeckiego dziś, to jutro katolicy przyjdą po Was. Za to, że przeczycie dogmatom katolickim, za to, że nie wierzycie w objawienia maryjne, przyjdą po Was. To jest wstyd dla pastorów. Bo to oni powinni się piersi narażać dla Jezusa. Oni się chowają pod krzesłem czy pod amboną.
W kontekście twojego procesu też pojawiają się głosy, że no, pastor nie powinien po prostu używać takich mocnych, obraźliwych słów, co byś powiedział tym osobom.
A pamiętacie tę scenę, jak Jezus na kopach wyrzucił przekupniów ze świątyni? Wy wymuskani, i tu już nie będę wam tych epitetów udzielał. Czy wy czytacie w ogóle Biblię? Czy w ogóle rozumiecie misję Jezusa? Że On wywrócił świat do góry nogami? On był sprzeciwem, znakiem sprzeciwów wobec wszystkich? Wobec władzy religijnej? Wobec kołtuństwa? Wobec władzy politycznej? I wy mówicie, że jesteście uczniami Jezusa? Jakby powiedział Piłsudski, kury wam szczać prowadzać, a nie mówić, że jesteście chrześcijanami. Bo wasze postępowanie nie ma nic wspólnego z postępowaniem rzekomo waszego mistrza. Tyle w temacie.
Zachęcamy też do wzięcia udziału w akcji Support Pastor Chojecki. Zdjęcia z tym hashtagiem możecie Państwo przesyłać na adres kontakt@idzpodprąd.pl lub stawiać w mediach społecznościowych. Także zapraszam do wzięcia udziału w tej akcji. Cezary, twoje może słowo zachęty od ciebie również?
No zdecydowanie warto tu wesprzeć. Ten proces jest absolutnie absurdalny. W ogóle ten artykuł kodeksu jest absolutnie absurdalny. Czy te różne artykuły sądzące za słowa. Ja zdecydowanie jestem bardzo przeciwny praktycznie wszelkim artykułom, które czy prawom, które sądzą za same słowa. Może byśmy znaleźli jakieś tam wyjątki, ale co do zasady sądzić się powinno za czyny, może za namawianie do czynów, no ale nie za samo do jakichś złych czynów, ale nie za samo wyrażenie swojej opinii na czyjś temat. Także no, to są bardzo, bardzo szkodliwe prawa i tu no, wesprzeć zdecydowanie trzeba. No to tak jest, że jak no, teraz nie wesprzemy pastora Chojeckiego, no to oni pójdą dalej, będą próbowali prześladować inne osoby. No także wszyscy, którzy mają na sercu wolność słowa, wolność wyrażania swoich poglądów, czy to religijnych, czy politycznych, czy w ogóle wszelkich opinii w przestrzeni publicznej. Naprawdę teraz powinni się skupić na tej sprawie i tutaj wesprzeć pastora w tej sprawie zdecydowanie mocno i głośno.
Mamy też informację, że o tej akcji poinformował na swoim Twitterze m.in. Salomon Yu, szef Republikanów za granicą, Bob Kraft, pastor z Hongkongu i Harry Ujgur. Także zachęcamy Państwa również do szerowania tych informacji, do retweetowania, do rozprzestrzeniania tej akcji w internecie, bo warto, żeby była obecna w mediach społecznościowych, żeby jak najszerzej informować polską opinię publiczną i światową o tym, co się dzieje w Polsce. I teraz przechodząc
W Stanach Zjednoczonych wiedzą, co to jest wolność słowa. Tam przed bramą Białego Domu często stoją ludzie z, można by powiedzieć, obraźliwymi hasłami wobec prezydenta, przynajmniej jeszcze za Trumpa tak było i nikt im nie przeszkadzał, nikt ich nie przeganiał, bo stwierdzono, że można wyrazić swoją opinię. No oczywiście co innego jest, kiedy ktoś, mówię, kłamie na przykład, no to wtedy można się to o to sądzić, żeby jednak powiedział prawdę w jakiejś sprawie, ale kiedy się wyraża tylko opinię i za to się chce kogoś sądzić, no to jest absolutnie niedopuszczalne.
Przechodząc do tematu Nowego Ładu, bo Gazeta Prawna pisze o dalszych spekulacjach związanych z Nowym Ładem, który ma być najprawdopodobniej ujawniony w maju. Po pierwsze, planowana jest likwidacja lub znaczne zmniejszenie odliczenia w PIT składki zdrowotnej. Drugim ruchem jest podwyżka kwoty wolnej do 30 tysięcy. O tym pisało już OKO.press i my również o tym mówiliśmy. Trzecim, podniesienie progu podatkowego z obecnych 85 tysięcy do 120 tysięcy, co byłoby pierwszym takim posunięciem od kilkunastu lat. I teraz, omawiając może po kolei te zmiany, jednym z większych beneficjentów byłyby osoby z zarobkami w okolicy minimalnego wynagrodzenia. Zmiany w zasadach opłacania składki zdrowotnej oznaczać będą rewolucję dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które także zapłaciłyby składkę proporcjonalną do dochodu. Dla wielu oznaczałoby to wzrost obciążeń. No i teraz pytanie do ciebie, czy rząd szuka teraz znowu pieniędzy u samozatrudnionych? Jak widzisz te pierwsze zmiany w tych spekulacjach kolejnych odnośnie Nowego Ładu?
Tak, chcielibyśmy jakiegoś obniżenia ogólnego tych nakładanych na nas haraczy, tak to nazwę, bo to już ma taką wysokość, że to i trudno inaczej nazywać, no 10% to by było jakieś rozsądne, powiedzmy, ale kiedy my ponad połowę często, a nawet jak się dobrze policzy, to więcej musimy średnio oddawać państwu, no to trudno to nazwać po prostu daniną czy podatkiem. No a tutaj wygląda, że będzie tylko przesunięcie, że tak biedniejsi może troszkę mniej zapłacą, a bogatsi trochę więcej, tak można policzyć. No dla kogoś, jakby tak wyliczyć to zniesienie odliczenia czy zmniejszenie odliczenia składki zdrowotnej od podatku z podniesieniem tych progów czy kwoty wolnej, no to dla kogoś, kto zarabia 2,5 tysiąca na miesiąc, no to będzie zysk około 150 zł, powiedzmy. Ale już dla kogoś, kto prowadzi działalność gospodarczą, zarabiając, dajmy na to, no 12 tysięcy, tak liczył na przykład dziennik, 12 tysięcy, odejmujemy ZUS, to jest 8800, no to po zmianach trzeba będzie jeszcze odmiąć 700 zł. No dla kogoś, kto ma jakąś, powiedzmy, rodzinę, a nie tylko jest sam jeden i prowadzi sobie działalność, no to jest to spory uszczerbek, także no to uderzenie w, powiedzmy, klasę średnią, tak to nazwijmy, no w Polsce tak naprawdę klasa średnia jest dość biedna w porównaniu z klasą średnią na zachodzie, no to nie podoba mi się absolutnie, ale przede wszystkim nie podoba mi się, że musimy na temat tego Nowego Ładu ciągle spekulować, bo jest gotowy, powiedziano, że jest już gotowy, miał być ogłoszony w styczniu, w lutym, w końcu w marcu już wyznaczono ostateczną datę, ale teraz nie można, bo pandemia. Nie widzę związku żadnego, no skoro można było go przygotowywać w czasie pandemii, pracować nad nim w czasie pandemii, no to już kliknąć opublikuj, naprawdę by można i moglibyśmy wiedzieć, co nas czeka, chyba że tam teraz jakieś zmiany zachodzą i jednak nie był gotowy, no ale to po co było gadać takie rzeczy. Chciałbym naprawdę, żeby to już było nie jakieś przecieki, tylko konkretnie powiedziany ten plan. Być może rząd sobie wymyślił, że skorzysta z tej sytuacji, że ma tę wymówkę pandemii, tak troszkę rzuci przecieki i potestuje, jaka będzie reakcja ludzi, czy to im się spodoba, czy tamto i może trochę zmodyfikują ten plan, ale przypuszczam, że te modyfikacje nie wpłyną na sumę jaką ten plan zapewni budżetowi państwa. Także no tu niestety spodziewam się dużej propagandy, że tak podobnej do 500+, że tak dajemy najbiedniejszym, ale skutek może być taki, że tak naprawdę będzie nam odebrane. No niestety no musimy poczekać, teraz się mówi, że maj, no zobaczymy. Ja nie sądzę, żeby do maja epidemia znacząco ustąpiła i nagle nie, ta przeszkoda rzekoma już nie występowała, także nie wiem, czy rząd się zdecyduje faktycznie w maju ten plan opublikować, no ale chciałbym, żeby był jak najszybciej i nie leżał gdzieś w szufladzie, tylko żebyśmy się mogli z niej szybko zapoznawać.
Jedną ze wspomnianych zmian jest kwota wolna od podatku do 30 tysięcy złotych, ale my już o tym mówiliśmy na antenie naszej telewizji.
Dobra, to no, ogólnie dobra zmiana by była, gdyby była. Tak samo to podniesienie progu tego wyższego podatku dochodowego, no też już czeka od dawna. Już ileś lat obowiązuje ten sam próg. Ludzie zarabiają coraz więcej kwotowo, choć niekoniecznie jest to warte dużo więcej, bo no, tu inflacja oczywiście też cały czas postępuje, no a próg stał w miejscu, także ci niby bogatsi, którzy płacili ten większy podatek od tej nadwyżki, że tak to nazwę, no tak naprawdę to już nie byli ci tacy najbogatsi, co na początku obowiązywania tych progów, tylko no już dużo biedniejsi wpadali w ten najwyższy próg podatkowy, także no, jeśli już są te progi i uznajemy, że ci, czy rząd uznaje, że to mają ci najbogatsi płacić więcej z jakiegoś powodu, no to by dobrze było, żeby to faktycznie byli bogatsi, a nie tylko na papierze, bo niedługo ta inflacja już by tak teraz coraz większa, no i wszyscy byśmy wpadli w ten najwyższy próg. Te dwie zmiany no generalnie w dobrą stronę.
Gazeta Prawna pisze również, w proponowanych rozwiązaniach duży nacisk położono na kwestię równości płac i tak na przykład w firmach zatrudniających powyżej 250 osób pracownik mógłby zażądać, by w ciągu miesiąca pracodawca uzasadnił, z czego wynikają jego aktualne zarobki. Można byłoby też zażądać informacji o średnich zarobkach osób płci przeciwnej, które wykonują podobną pracę. No i jak skomentujesz te pomysły, to już brzmi tak mocno, powiedzmy, lewicowo.
To już brzmi nawet nie lewicowo, tylko absurdalnie po prostu, tam czy lewicowo, czy prawicowo, no bo co ma czyjaś pensja do mojej, czy moja do czyjejś. No ja się umówiłem, powiedzmy, z pracodawcą na tyle i tyle, zgodziłem się, no i tyle będę zarabiał. Ktoś inny się umówił na ileś tam za jakąś swoją pracę podobną albo... no powiedzmy, że podobną pracę, no i to jest jego sprawa i nie mnie tam zaglądać, czy komukolwiek, to no, nawet mamy w Biblii przykład, kiedy Jezus używa takiej przypowieści, że no, pracodawca robotników najmuje najpierw część samego rana, część gdzieś w południe, część samym wieczorem, no i wiadomo, ci pierwsi przepracowali cały dzień, a ci ostatni bardzo krótko, no i daje im te same pieniądze, no i ci faktycznie z rana się oburzają, dlaczego ci, co mniej pracowali, dostają więcej. No i ten odpowiada, a co ci do tego, ja się umówiłem z tobą na tyle, zgodziłeś się i tyle dostajesz, a z tamtym się umówiłem i to jest jego sprawa, to nie jest niczyj interes, żeby się wtryniać nos w czyjąś pensję, no. Patrzmy na to, ile pracujemy, ile kto pracuje, jak ciężko i jaki jest z tego efekt. No i tutaj, czy faktycznie zasługuje na podwyżkę, czy nie, a nie na to, ile zarabia ktoś inny. No to jest umowa między pracodawcą i pracownikiem i tu się nie powinno trzecie osoby w to wtrącać.
Kolejny taki ciekawy temat odnośnie Nowego Ładu pojawia się w dziale gospodarka, dziennik.pl. Dziennik w dziale Gospodarka pisze właśnie o tak zwanym bonie mieszkaniowym. Do tej pory słyszeliśmy o bonie żywnościowym, teraz mamy bon mieszkaniowy. I jak czytamy na dziennik.pl, jednym z filarów rządowego Nowego Ładu, nad którym wciąż trwają prace, ma być zwiększenie dostępu do mieszkań. Z naszych ustaleń wynika, że rozważane jest uruchomienie programu, który pozwoli zaciągnąć kredyt mieszkaniowy nawet bez wkładu własnego. Państwo mogłoby gwarantować wkład własny dla biorących kredyt. Nasze źródła mówią o kwocie nawet do 100 tysięcy złotych lub oferować dofinansowanie. Tu z kolei mówi się o sumie do 160 tysięcy złotych. I jak skomentujesz pomysł kolejnego bonu, tym razem po bonie żywnościowym, bon mieszkaniowy?
Tak, już wszystko będzie na bony, na kartki, tak? Nie, w ogóle nie lubię takiego sposobu załatwiania spraw. To jest jak wiercenie dziur w statku najpierw, a potem zatykanie ich pakułami gdzieś. To się absolutnie nie sprawdza. Powinniśmy dbać porządnie o sytuację ekonomiczną, no tutaj akurat tych młodych ludzi, ale generalnie wszystkich ludzi, o to, żeby mogli sami sobie zarobić na mieszkanie, a tutaj zabieramy im w podatkach, zabieramy im i tym młodym i innym wszystkim po to, żeby potem trochę oddać, bo oni już nie mają na mieszkanie. No to może im nie zabierajmy tyle i sobie i będą mieli na ten swój wkład własny po tam paru latach pracy. Tak trzeba zorganizować gospodarkę. Kiedy my nakładamy ogromne obciążenia, ogromne regulacje, ogromną biurokrację, która zabiera bardzo dużo czasu, a to jest, myślę, najcenniejszy zasób, bo nie da się go jakby odzyskać już raz utraconego czasu, o ile pieniądze tam teoretycznie można odzyskać, czy wcześniej, czy później, no to czas odchodzi bezpowrotnie. Także myślę, że to jest najgorsze to, że tak dużo czasu zabiera ta machina regulacyjno-biurokratyczna. To trzeba likwidować i wtedy ludzie będą mogli naprawdę dorabiać się po prostu swoją pracą, a nie łaską niby tutaj rządu robioną z naszych podatków i tak, ale no, tylko że kiedy się tę gospodarkę tak ułoży, że faktycznie ludzie się sami dorabiają, no to nie można pokazać, patrzcie, daliśmy wam 500 zł co miesiąc i jeszcze 100 tysięcy na wkład na mieszkanie, a widać to jest chyba głównym punktem skupienia rządu Prawa i Sprawiedliwości, żeby móc pokazać, ile oni dali, chociaż to wcale nie ich, tylko no odebrali, a potem ewentualnie przekazują z powrotem albo komuś innemu. Także tak to wygląda, moim zdaniem, takie konstruowanie tych pomocy. Podejrzewam, że skończy się podobnie jak wszystkie poprzednie te programy mieszkaniowe, czyli niezbyt wielkim sukcesem i wzrostem ewentualnie cen mieszkań. No i tyle.
Odnośnie Nowego Ładu, teraz zapraszamy Państwa na wypowiedź pastora Pawła Chojeckiego, który komentuje tą sprawę z naszych wcześniejszych programów. Nowy Ład, a potem upadek Polski. Zapraszamy Państwa teraz na ten materiał.
Jeśli nie uratujemy prawdziwej klasy średniej jako niezależnej finansowo i politycznie klasy, to stracimy Polskę. Zostaną tylko magnaci, baronowie, zblatowani z PiS-em czy z jakąś inną, nieważne jaką, władzą, którzy nigdy nie będą mieli polskiego interesu, tylko swój i plus rządowy, tak jak biskupi katolicy, sojusz tronu i ołtarza, i będziemy mieli gołotę, czyli bidoków, którzy muszą czekać na dotacje, jałmużny, 500+, czy już teraz po inflacji będzie 1000+, i tak dalej. Będą magnaci i gołota, a potem koniec Polski.
Pozostając w temacie nowych opłat i nowych danin, mamy też sprawę która może ma wymiar praktyczny dla właścicieli czworonogów, bo jak pisze many.pl, za brak smyczy czy kagańca będą mandaty. Od 250 do 500 zł może kosztować właściciela spacer ze swoim psem. W przypadku niespełnienia nałożonych zobowiązań taryfy ulgowej nie będzie. Nowe przepisy zaczną obowiązywać lada dzień, przypomina fakt. Zgodnie z rozporządzeniem z 26 marca 2021 roku zaostrzone prawo wejdzie w życie już 10 kwietnia. I jak skomentujesz tą sprawę? Tutaj znowu też szukanie jakichś pieniędzy w mandatach, czy akurat dbanie o bezpieczeństwo ludzi, powiedzmy, w przestrzeni miejskiej?
No tak, ciekawy jestem, jak będzie to funkcjonować w praktyce. No już teraz są pewne, są też, znaczy były pewne regulacje, tak, jeszcze to ma wchodzić 10 kwietnia, te nowe. Był w prawie zapis, czy jest w ustawie o ochronach zwierząt zapis, że zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna, czyli no zakładam, że jeśli będzie można utrzymać kontrolę, no to nie będzie trzeba koniecznie zawsze tam na smyczy i w kagańcu prowadzić. To jest regulacja ustawowa, a teraz się zmienia tylko rozporządzenie, natomiast podwyższa te kary. Nie do końca mi się, powiedzmy, podoba takie regulowanie. Myślę, że to no, kwestia będzie taka, jak gminy czy stróże prawa będą to egzekwować, no bo trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś, jak nie wiem, ma psa wielkości niedużego kota i będzie miał mandat 250 zł, no bo go prowadzi bez kagańca. To byłoby absurdalne, ale no nie wiem, jak będzie to egzekwowane. Mówię, ustawa się nie zmieniła, także no, to powinno być wszystko zgodne z ustawą. Zmieniło się rozporządzenie regulujące wysokość mandatów, także przypuszczam, że praktyka będzie podobna, jak jest teraz, kiedy ktoś dostanie mandat, natomiast będzie on większy, także no, może to wskazywać na to, że tu jakieś próba wyciągania większej ilości pieniędzy będzie. No też co to znaczy taki zapis ustawowy, że można puszczać psy, ale z zachowaniem kontroli nad nimi, czy jak to oceni policjant, czy strażnik miejski, czy my mamy tę kontrolę nad psem, czy nie, no to jest też trudna sprawa na pewno. No, generalnie już poza prawem no, trzeba psów pilnować, żeby nie zrobiły komuś krzywdy. Natomiast no, czy podwyższanie mandatów jest tutaj akurat konieczne, no to mam wątpliwości. No i kwestia, co to jest też miejsce publiczne, co innego chodnik, gdzieś jakiś ruchliwy ulica, a co innego gdzieś łąka pod osiedlem. Także no tutaj jest kwestia zawsze ocenna, niestety, no ale no nie da się wszystkiego uregulować. No. Kwestia będzie, mówię, jak będą to ci stróże prawa poinstruowani, żeby to egzekwować. No, jeśli będzie to faktycznie wymiar fiskalny, no to będą nakładać mandaty wszystkim, którzy tylko nie prowadzą psa w kagańcu i na smyczy, niezależnie od faktycznego, ewentualnego zagrożenia. No i wtedy by to było bardzo niedobre. No niestety takie nie do końca precyzyjne prawo sprawia, że no człowiek nie do końca wie, co może zrobić, czego nie może zrobić i jak ma się zachowywać, czy zawsze musi tak ratlerkowi nakładać kaganiec, czy może jednak niekoniecznie.
Przenosząc się teraz na koniec jeszcze do Stanów Zjednoczonych, bo tam też dzieją się ciekawe rzeczy, czytamy o tej sprawie na blogu Andrzeja Turczyna, trybun.org.pl. Były wiceprezydent USA Mike Pence ogłosił w środę utworzenie grupy politycznej Advancing American Freedom. Ma ona promować konserwatywne wartości i sprzeciwiać się agendzie prezydenta Joe Bidena. Wśród członków są osoby z dawnej administracji Donalda Trumpa. Zgodnie ze swymi planami Advancing American Freedom skupiać się ma na trzech obszarach: gospodarce, polityce zagranicznej i amerykańskiej wolności. To ostatnie dotyczy głównie spraw światopoglądowych. Jak oceniasz, pytanie do ciebie, jak oceniasz powołanie tej grupy? Czy ona jest potrzebna? Czy będzie miała jakiś praktyczny wymiar na chwilę obecną?
No, generalnie no, bardzo dobrze ja cenię działania Mike'a Pence'a i jego wypowiedzi. I myślę, że tu fakt zbudowania jakiejś tu politycznej grupy może wpłynąć pozytywnie na politykę amerykańską teraz po przegranej Donalda Trumpa i kiedy jest no, Joe Biden prezydentem, no to tu Mike Pence myślę, że może zrobić coś dobrego, coś nowego. No to jest dość taki popularne, że ludzie no, z polityki powiedzmy odchodzą z tego nurtu, no bo po przegranych wyborach, ale tworzą jakieś think tanki czy właśnie takie grupy wpływu. No tu Donald Trump wskazuje na wiele wad czy w partii republikańskiej, na wiele osób, które sprzeciwiają się ideałom tym wolnościowym czy konserwatywnym i zapowiedział też różne działania czy poparcie dla kandydatów, którzy faktycznie są republikańscy, a nie tylko z nazwy. To myślę, że inicjatywa Mike'a Pence'a i tych innych osób zgrupowanych wokół niego też jest pozytywnym tutaj objawem i czekam z ciekawością, co z tego powstanie. No pewnie mogą z tego środowiska wyjść, czy nowi senatorzy, czy reprezentanci, czy nawet kandydaci, czy kandydat na prezydenta, czy do następnej ewentualnej administracji republikańskiego prezydenta członkowie.
Przejdźmy teraz już do ogłoszeń. Zachęcamy
jeszcze,
was.
Jeszcze wrócę do tych psów, bo zapomniałem dodać, że jest też przepis, który zabrania puszczania psów luzem w lasach całkowicie, także tam bez smyczy nie można akurat w lasach. Tak, żeby była pełna informacja.
Rozumiem. Zachęcamy was do wzięcia udziału w akcji Support Pastor Chojecki, w której możesz wyrazić swój sprzeciw prokuraturze rządu PiS, która ściga za krytykę prezydenta i katolickich dogmatów. Prześlij swoje zdjęcie z hashtagiem na kontakt.idźpodprąd.pl. O tej akcji mówiliśmy, zachęcamy jak najbardziej do jej wsparcia. Polecamy najnowszy marcowy newsletter telewizji Idź Pod Prąd. Znajdziecie go na naszym kanale oraz na Facebooku. Zapraszamy do zapisywania się na newsletter telewizji Idź Pod Prąd. Wystarczy podać swój adres e-mail w formularzu rejestracyjnym, który znajduje się w pasku bocznym na stronie głównej idźpodprąd.pl. A po potwierdzeniu zgłoszenia otrzymasz link do pobrania aktualnego numeru Idź Pod Prąd. Nowy numer Idź Pod Prąd dostępny już w Empikach, również w zamówieniach online na empik.com, kioskach ruchu, salonach Garmont oraz w sklepie Idź Pod Prąd. Dziękujemy za zdjęcie widza Idź Pod Prąd i zachęcamy do lektury. Po programie pomyśl dziś pastora Chojeckiego, Gdy twój mąż jest głupcem, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Przypominamy również o możliwości przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz Fundacji Twój Ruch. Plansze i wszystkie niezbędne numery do tego, wszystkie formalności znajdują się obecnie na ekranie, także zachęcamy do przekazania 1% podatku. Mamy jeszcze krótkie komentarze, które przekazali nasi widzowie przy okazji wspierania naszej telewizji. Wyrazy uznania i wsparcia dla pastora za wytrwałe głoszenie Ewangelii oraz drugi. Niech Bóg wam błogosławi, gnamy dalej, dobra robota, tak trzymać, Jezus jest Panem. Także dziękujemy za te komentarze również. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla państwa w dzisiejszym programie. Moim państwa gościem był Cezary Kłosowicz. Dziękuję ci.
Dziękuję. Jeszcze uspokoję, że serwis informacyjny wróci o 19 od poniedziałku. Mam nadzieję, że jeszcze lepszy.
Także od poniedziałku zapraszamy również na serwis informacyjny. Ja nazywam się Marcin Palimonka. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.
Jeśli masz głupiego męża, być może ta historia będzie dla ciebie pociechą. Znajduje się ona w pierwszej księdze Samuela w 25 rozdziale. Oto Dawid, dobry król, ale wygnany, tułał się ze swoimi wojownikami po pustyni i wtedy ochraniał stada niejakiego Nabala. Nabal to się tłumaczy głupi Cham albo głupi prostak, czy głupiec Cham. Nie? Takie miał imię. I Dawid bez żadnych tam interesów, bezinteresownie chronił jego stada. Kiedy przyszedł czas postrzyżyn owiec i uczty, którą Nabal wyprawił, a był to człowiek dość, że tak powiem, obrotny, jeśli chodzi o interesy, głupi był w dziedzinie tego, że nie umiał właściwie odwdzięczać się ludziom i w ogóle nie patrzył na to, co Bóg nakazuje. Nie był wrażliwy na działanie Boga. Na tym polegała jego głupota. Kiedy Dawid wysłał więc posłańców, żeby dali troszeczkę jedzenia, ten ich przegonił i zbeształ. No, Dawid rozsierdzony mówi, no to wyjmujemy miecze i idziemy zrobić porządek z tym Chamem i prostakiem, który nas w ten sposób obraził. Gdy dowiedziała się Abigail, żona tego głupiego Chama, wybiegła na spotkanie, od razu tam wzięła jedzenie i udobruchała Dawida. Dawid powiedział tak: błogosławiony Pan Bóg Izraela, który cię wysłał dzisiaj na spotkanie ze mną, i błogosławiona twoja roztropność, i błogosławionaś ty, że powstrzymałaś mnie dzisiaj od przelewu krwi i ratowania siebie swoją własną ręką. Jak się zakończyła ta historia? Abigail powiedziała, kiedy mąż wytrzeźwiał po imprezie, powiedziała mu, co się stało. Z przerażenia praktycznie za nie mówił, a po 10 dniach zmarł. Ta historia później też miała happy end. Zachęcam was do lektury całego tego rozdziału, a głupich mężów wzywam do zmiany swojego stosunku do ludzi i przede wszystkim stosunku do Boga.
Ósmego kwietnia 1525 roku w Krakowie został podpisany traktat pomiędzy Koroną Polską a Zakonem Krzyżackim. Pruska gałąź zakonu ulegała likwidacji. Jego członkowie przyjmowali naukę Lutra. W miejsce państwa zakonnego powołano świeckie księstwo pruskie, którego władcą został dotychczasowy wielki mistrz zakonu Albrecht Hohenzollern. Prawo sukcesji przypadało męskim potomkom Albrechta lub potomkom jego braci Jerzego, Kazimierza i Jana. Książę Prus był zobowiązany w wypadku wojny toczonej przez Królestwo Polskie wystawić 100 rycerzy. Miał zasiadać w Senacie i być pierwszym co do godności świeckim senatorem. Traktat kończył formalnie wojnę między Polską a Zakonem Krzyżackim, która toczyła się w latach 1519-21. Ponieważ zakonowi zabrakło pieniędzy na opłacanie zaciężnych wojsk, Polska uzyskała przewagę. W kwietniu 1521 roku podpisano rozejm i od tego czasu toczyły się negocjacje. Po rozmowie z Marcinem Lutrem w roku 1523 Albrechtowi przyszedł do głowy pomysł sekularyzacji zakonu. Część doradców Zygmunta Starego nalegała na całkowitą likwidację Prus i włączenie ich do Polski. Jednak król obawiał się, że jeżeli zwoła pospolite ruszenie, to szlachta zamiast walczyć zacznie się domagać zmian w prawie, a przede wszystkim ograniczenia wpływów magnaterii, na której król się opierał. Poza tym skarbiec królewski był pusty, a istniało realne niebezpieczeństwo wojny z Turcją. Albrecht po przejściu na protestantyzm tracił poparcie i cesarza, i papieża. Rozwiązanie konfliktu bez wojny odpowiadało więc obu stronom. 10 kwietnia Albrecht złożył królowi Zygmuntowi Staremu uroczysty hołd na rynku krakowskim. Tak powstało pierwsze protestanckie państwo w historii świata.